Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Oj, dzień był bardzo pracowity.
Bardzo.
No to teraz najlepszy moment, proszę Państwa, na to, żeby usiąść bardzo blisko radia, odpocząć, zrelaksować się i przygotować też telefony, ponieważ mamy bardzo dużo książek dla naszych słuchaczy.
Joanna Dywina jest z nami.
Jacek Butlewski również i Jakub Woźniak.
A zawsze zapominam, przepraszam.
Który program realizuje.
Mamy sporo książek dzisiaj do rozdania w naszym radiowym konkursie. Książka na telefon. Ja może zacznę od książki Katarzyny Grzebyk. Dopiero co ją przeczytałem i troszkę o niej opisałem na stronie Radia Poznań w zakładce Kultura. Jutro może być za późno. Katarzyna Grzebyk przedstawia nam dwie historie. Jedna drugowojenna, a druga współczesna. Rok 2022. No i bohaterowie tej współczesnej, czyli Malwina i tej historycznej, to jest młody chłopak Ignacy. Dwie zupełnie różne historie, ale ciekawie przedstawione. Czyta się to niezwykle interesująco, gorąco polecamy. Ta książka dzisiaj do rozdania.
Dobrze, no to jak mówisz o książkach, o których mogą Państwo też przeczytać, odwiedzając naszą stronę internetową, to ja też mam taką propozycję. Sztywniak, osobliwe życie nieboszczyków.
Też było na stronie, pamiętam tą okładkę.
Mary Roach.
A telefony dzwonią.
Bardzo znana amerykańska dziennikarka, pisarka w charakterystycznym dla siebie tonie wciągająco opowiada o tym, co dzieje się z naszym ciałem, gdy nas samych już nie ma.
To bardzo ciekawe, smutne.
No, nie dla każdego to jest
nie
książka. To już tak
łatwe.
Mówię od razu, drodzy Państwo.
Tak, mamy też książki takie trochę uduchowione. Państwo pytacie o te pozycje z wydawnictwa W Drodze. W tym
one się cieszą bardzo dużą popularnością. Tak.
Autor, z tego co pamiętam, tak, już nieżyjący, Kevin Vost, Udręka skrupułów. To jest taka rzecz mówiąca i o strachu, i o takim psychicznym i duchowym spokoju, czyli w tym takim pędzącym świecie być może jest to lektura dla Państwa.
Dobrze, drodzy Państwo, to zapraszamy do kontaktu 618-654-654.
A my teraz wędrujemy do Kalisza, ponieważ właśnie kaliszanin dr Adam Kędzierski został laureatem prestiżowej nagrody. Jego książka o badaniach nad skarbem ze Słuszkowa zdobył główną nagrodę w 13. konkursie imienia Jana Gawrońskiego na najlepszą pracę z zakresu numizmatyki.
I medalistyki polskiej też, prawda? Napisana przez niego monografia przedstawia najmłodsze krzyżówki odkryte w pierwszym skarbie w Słuszkowie. Z autorem książki rozmawia Danuta Synkiewicz.
Ta książka to monografia skarbu słuszkowskiego. Skarbu odkrytego w 1935 roku. Było to jedno z największych znalezisk wczesnośredniowiecznych monet w Polsce. Zawierało najliczniejszy skarb denarów krzyżowych na świecie. No i właśnie, co wynika z analizy tego skarbu? Jaką wiedzę mamy na dziś na ten temat? No i czego dowiemy się z kart tej książki?
Jest to o tyle ważna sprawa, że wydanie tej książki i opracowanie tego skarbu o tyle ważne, że mamy tutaj taki dosyć ciekawy okres dla polskiego mennictwa. Wiadomo, że wybijanie monet w Polsce rozpoczął Bolesław Chrobry pewnie tuż przed początkiem XI wieku. Monety jeszcze wybijał Mieszko II, potem było kilkadziesiąt lat przerwy. Polskie mennictwo potem reaktywował Bolesław Śmiały i jego brat Władysław Herman. Te monety oczywiście były, mówię o tych dwóch ostatnich władcach, o wiele liczniej wybijane niż te z czasów Chrobrego, ale ich jest dosyć mało. Taką rewolucją dopiero były czasy końca XI wieku, czasy końcówki panowania Władysława Hermana. Wtedy na naprawdę wielką skalę zaczęło się w Polsce mennictwo denarów krzyżowych.
A jak wyglądały te monety?
Były to takie dosyć ciekawe monety, na początku wybijane w Saksonii przez biskupów saskich. Wybijano je już od końca X wieku i one tak się w Polsce bardzo dobrze przyjmowały. To znaczy w zasadzie wszystkie skarby datowane po 1050 roku w swoim składzie mają przede wszystkim denary krzyżowe. Właśnie ten typ monety zaczął naśladować Władysław Herman. Jest taka odmiana krzyżówek, które po jednej stronie przedstawiają krzyż prosty, po drugiej krzyż kawalerski z takim V. To są prawdopodobnie pierwsze polskie krzyżówki wybijane przez właśnie Władysława Hermana. Wybijanie krzyżówek też prowadził Palatyn Sieciech. Co ciekawe, wybijał takie dosyć podłe, jakościowo zwykłe, małe krzyżówki, ale też produkował trochę większe monety, na których był jego znak i imię. I właśnie te drugie były wybijane jakby w celach takich prestiżowych czy reklamowych, a te zwykłe szły jakby do obiegu. Przedstawiały się gorzej, jeżeli chodzi o srebro, niż powinny, więc na ich produkcji sieciach dosyć sporo zyskiwał. I potem te krzyżówki wybijał jeszcze książę Zbigniew, starszy syn Hermana. I właśnie te jego monety Sieciecha i Zbigniewa są bardzo rzadkie i spotykane są głównie w okolicach Kalisza. I właśnie głównie mamy je ze Słuszkowa, więc na tej podstawie wiemy, że te monety były prawdopodobnie wybijane w samym Kaliszu, pewnie na grodzie, na zawodzie.
Ale w tym skarbie, w którym było ponad 13 tysięcy zabytków, były także inne denary krzyżowe.
Drugą dużym zbiorem denarów krzyżowych, które pochodzą ze skarbu Słuszkowskiego, są monety z przedstawieniem pastorału. No i tutaj z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że były wybijane w Mennicy Gnieźnieńskiej. Więc wychodzi na to, że i to dzięki właśnie analizom skarbu Słuszkowskiego, wychodzi na to, że na przełomie XI-XII wieku mamy dwie mennice wybijające denary krzyżowe. W Kaliszu z Krzyżem Prostym, w Gnieźnie z pastorałem.
To odkrycie, garnek z tymi zabytkami, z tymi monetami, odsłonił też jakby historyczny korytarz do badania tych dziejów Kalisza i Gniezna.
No tak, bo tutaj mamy bardzo dużą ilość materiału zabytkowego. Numizmatycy na przykład prowadzą takie badania, analizują połączenia stępli. Właśnie też dzięki nim wiadomo na przykład, jakie monety produkowała mennica w Kaliszu, a jakie mogła produkować mennica w Gnieźnie. Więc to są bardzo ciekawe analizy. No i to jest w zasadzie chyba jedyna metoda, żeby odtworzyć te najstarsze dzieje polskiego pieniądza, bo nie mamy żadnych dokumentów tyczących działalności menniczej Piastów, więc taka analiza jest jedynym środkiem do przynajmniej hipotetycznego zgłębienia tego zagadnienia.
Przypominamy, Adam Kędzierski jest archeologiem, pracownikiem oddziału Polskiej Akademii Nauk w Kaliszu i od wielu lat bada historyczne monety.
Tak, i warto dodać, że ten konkurs Jana Gawrońskiego na pracę z zakresu numizmatyki między innymi odbywa się co 3 lata i też wielce skomplikowana jest sprawa tych monet bitych przez naszych pierwszych Piastów, bo przecież wiadomo, że polskiej monety nie bił Mieszko I, a dopiero Bolesław Chrobry, a tak naprawdę rozkręciło się to jeszcze później, także sporo tutaj jest jeszcze do odkrycia, sporo do przebadania, niewiele tych numizmatów zostało do dzisiaj i jeszcze jedna rzecz, że za pierwszych Piastów było bardzo dużo monet w obiegu obcych, niemieckich na przykład. Także jest to, no, nie jedna głowa nad tym mogłaby się zadumać, a i tak by wszystkiego nie odkryto.
A ty się na tym dobrze znasz.
Tak, troszeczkę, ale też cieszę się, że materiał Danki dotyczył książek historycznych, bo po te państwo sięgacie bardzo często i o nie pytacie.
I my takie też propozycje dzisiaj dla państwa mamy. A panu doktorowi Kędzierskiemu gratulujemy, ponieważ został laureatem prestiżowej nagrody w konkursie imienia Jana Gawrońskiego.
Tak, i a propos historii, no mamy chociażby trudny bardzo temat, bo to jest książka Marka Koprowskiego, Bestie Bandery, to jest wydawnictwo Replika. Bardzo trudna historia, ale także o nią państwo wielokrotnie pytacie. Ta książka także dzisiaj do zdobycia w naszym konkursie.
Przypominamy numer telefonu 618-654-654.
Got a standing ovation. I lost control from the stage, from your face, and you don't say hello. I can't wait, I'm impatient. You stole my soul, so I chase you to the pavement. Wrap me in your arms again. The adrenaline makes me shiver. Show me that you're genuine, that I'm safe again, that you came in different. No time to define, but before we get closer, I ask if you love me and you just shrug your shoulders.
Dzwoniących prosimy o chwilkę cierpliwości, bo telefony dzwonią. Cieszymy się, że państwo nas słuchają, ale za chwilę będziemy dalej odbierać, ale musimy iść naszym biegiem audycji.
Tak, bo przecież wszystko jest na żywo, drodzy
tak,
państwo.
Tak, odbieramy telefony na żywo, ale też takim stałym naszym gościem jest Katarzyna Wojtaszak od kilku miesięcy.
Tak, i Kasia w każdą środę proponuje nam nową książkę. Ja jestem bardzo ciekawa, z jaką lekturą dzisiaj przyszła do nas.
Posłuchajmy.
Wyobraźmy sobie wyprawę morską w XVII wieku. Georg Wilhelm Steller płynie z Beringiem, tym, który później stanie się patronem Morza i Cieśniny, aby szukać śladów mitycznej krowy morskiej. I znajduje ją. Bada, a dookoła zima, mróz, szkorbut, lisy, a on zastanawia się, jak utrwalić informacje o zwierzęciu, które za chwilę wyginie i jak w tych warunkach wypreparować szkielet tak, żeby służył nauce. Mijają lata, kolejni ludzie starają się przekazać informacje o odkryciach w świecie przyrody. Jest na przykład dobrze rysująca dziewczyna, która zostaje asystentką przyrodnika i rysuje setki wizerunków pająków, a potem dostaje zlecenie na narysowanie szkieletu owej krowy morskiej i postanawia narysować go na kilku kartkach tak, żeby w jak najlepszy sposób pokazać jego rozmiar. Mijają kolejne lata, tworzą się muzea, coraz nowocześniejsze stają się sposoby badań, ale procesu ginięcia gatunków nie da się zahamować. To jest książka Żywe istoty Idy Turpeinen, bardzo ciekawie spuentowana przez autorkę w posłowiu, ponieważ tam ona licza, ile gatunków wyginęło w czasie, który ona poświęciła na pracę nad tą książką. I pokazuje w tej powieści, niepowieści, jak zwierzęta stawały się łupem tych, którzy chcieli się dorobić na ich futrach czy kłach, stawały się łupem tych, którzy w sposób absolutnie pozbawiony naukowej refleksji na przykład kolekcjonowali jaja. Ale pokazuje też tych, którzy poświęcili całe życie albo jego część, żeby badać gatunki, szukać powiązań, tworzyć systematyki, przygotowywać wizerunki, takie wizerunki, które my dzisiaj mamy dostępne w ramach jednego kliknięcia w internecie. I to jest książka, która ma dwie strony, bo z jednej strony pokazuje nam, jak kończy się życie gatunków, które kończy się z uwagi na działalność innego gatunku, gatunku Homo sapiens, ale z drugiej strony przypomina też, że przedstawiciele tego Homo sapiens cały czas badają i szukają odpowiedzi, które mogą przydać się kolejnym pokoleniom. To jest powieść, która łączy elementy książki przyrodniczej, eseju. To wędrówka przez wieki od Alaski do Helsinek, to spotkanie z postaciami historycznymi. No, żywe istoty na pewno zostają w głowie, pozwalają docenić to, co mamy, ale zadają nam też pytanie, co robimy z wiedzą, która jest nam dostępna.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Keep
John jeszcze zostanie z nami przez kilkanaście sekund. 19:31. Proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się ten dzień, na który chyba czekają wszyscy.
Wiem, o czym mówisz.
Tak, którym biją mocno serca, którzy usychają z tęsknoty.
A myślałem, że o piątku 13
kochanemu, kochaną. No właśnie tak się składa, że piątek 13 będzie rzeczywiście już niedługo. Wierzysz?
Jutro, nie, pojutrze, dzisiaj środa. Nie, nie wierzę, ale to jest tak utarte w różnych przesądach i w naszej chyba też kulturze, ten piątek 13, te memy wszystkie, które się pojawiają, no podobnie zresztą jak walentynki, które są dzień później.
No dobrze, to życzymy Państwu, żeby ten piątek był najszczęśliwszym dniem w Państwa tygodniu, tym.
No, no
bo
tak.
Żeby tak każdy piątek był szczęśliwy, a nawet każdy dzień był bardzo dobry i świetnie się układał. A sobota będzie najpiękniejszym dniem dla niektórych osób.
Co nie wyjdzie 13, uda się 14 w tym.
Tak powinno być. Niech będzie taka kolejność w takim razie. Ale tak cały czas przeglądasz książkę jedną.
Tak, bo tak zastanawiam się, w ilu książkach, które dzisiaj już częściowo rozdaliśmy.
Pojawia się wątek miłosny.
U mnie na pewno. Jutro może być za późno. kilka różnych wątków, bo tak jak wspominałem na początku audycji, to jest powieść dwutorowa, świetnie podana przez Katarzynę Grzebyk. Ta współczesna to jest opowieść z 2022 roku i losy Malwiny, która właśnie zastanawia się nad swoim związkiem, w którym coś nie gra i wypadek samochodowy powoduje, że ten związek się rozpada już w szpitalu, ale też zupełnie na inne tory wchodzi jej życie. A drugi wątek taki miłosny to jest 11-letni Ignacy i rok 1939. Ten chłopak idzie do zakładu fotograficznego i poznaje Sarę. Więc aż dwa wątki w jednej książce. Jutro może być za późno. Katarzyny Grzebyk, wydawnictwo Zysk i Spółka. Ta książka cały czas do wygrania i myślę, że u ciebie też jest kilka pozycji takich a la walentynkowych, chociaż tutaj ta książka, o której mówiłem wcześniej, jest też poważniejsza gatunkowo.
No to proszę państwa, to ja mam jedną bardzo konkretną propozycję. Rozmowy o miłości.
O proszę.
Książka napisana przez dziennikarkę.
Ona dzisiaj chyba do nas przyjechała, do redakcji.
Pięknie, piękną ma oprawę, bo zobacz jaka czerwień.
Czerwień.
Kojarząca się tylko z miłością. To jest książka dla tych, którzy czują się zagubieni w tęsknocie. Taką dedykację popełniła autorka i jakie ważne wiadomości chce nam przekazać. Proszę państwa, zaczyna się od pytania, jak znaleźć miłość i autorka postanawia odpowiedzieć na to pytanie. Co zrobić, by miłość przetrwała? Jak przetrwać utratę miłości? I na zakończenie, co chciałabym, żeby młodsza wersja mnie samej wiedziała o miłości?
Bardzo trudne pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi i w dodatku te odpowiedzi nie zawsze do każdego pasują.
Proszę państwa, myślę, że to będzie też bardzo dobra propozycja dla nie tylko dla zakochanych, a może to też jako prezent.
No,
wręczymy.
Jeśli dzisiaj nasz słuchacz albo słuchaczka wygra, no to jest jeszcze trochę czasu, żeby z tym prezentem pod pachą wybrać się do swojej wybranki.
A ja pójdę dalej. Jest jeszcze trochę czasu do walentynek, więc można przeczytać książkę i później ją wręczyć ze swoją rekomendacją. To jest znowu jest wydawnictwo Zyski Spółka.
Jeśli uznamy, że słaba, to wtedy szybko trzeba szukać czegoś innego. Ale zakładam, że dobra.
Dobra. Może się okazać, że dla kogoś innego będzie po prostu książką najlepszą.
A my cały czas odbieramy telefony, bo znów się rozdzwoniły. Ten walentynkowy nastrój chyba tak wpłynął na naszych słuchaczy. Czekamy na państwa.
618-654-654. A skoro czytamy o miłości, to posłuchajmy też o miłości. No to jest chyba najpiękniejsza piosenka.
Tak jest.
Rozmyślamy.
19.39. Tutaj, jak w każdą środę o tej porze, magazyn książkowy Zaczytaj się z Radiem Poznań. I kolejna propozycja, tym razem dla osób, które czują się związane z klasztorem w Lubiniu, w gminie Krzywiń i są żywo zainteresowane historią zarówno miejscowości, jak i samej parafii.
Na zamówienie opactwa lubińskiego powstała książka opisująca historię klasztoru. To są lata 1924-39, a opowiada o niej autor, doktor habilitowany Antoni Maziarz.
Opisuje 15 lat historii klasztoru, czyli bardzo niewiele, jeżeli popatrzymy na historię zakonu, która liczy 1500 lat w 2029 roku. Taka rocznica będzie obchodzona. Natomiast te 15 lat zostało przeze mnie opisanych na prawie 400 stronach, czyli jednak było o czym pisać. Jest to obraz zaangażowania benedyktynów i w to w życie religijne, parafialne, ale też i społeczne. W okresie II RP pewnie pojawiały się głosy ze strony lewicy, że to Kościół się wtrąca w sprawy polityczne, ale nie wyobrażano sobie inaczej. Życie społeczne Lubinia, tej okolicy, ono się koncentrowało wokół kościoła, wokół duszpasterzy. To jest wielkopolska tradycja księży społeczników, prawda, którzy tworzą banki, spółdzielnie, więc benedyktyni akurat nie tworzyli tego typu instytucji, ale wkomponowywali się w działalność taką wychodzącą poza parafię.
Z tej książki dowiemy się również, jak wyglądał w Lubiniu ten okres międzywojenny?
Jak najbardziej. Próbowałem dać obraz społeczności tej lokalnej, a zachowane źródła na to pozwalają. No, uświadommy sobie, że no, pod koniec czasu II RP ta społeczność liczyła już 8 tysięcy mieszkańców. Z tego na przykład 2 tysiące jest zapisanych w różne wspólnoty religijne, chociażby w Żywy Różaniec. I listy tych osób są zachowane. Więc dla kogoś, kto chciałby sprawdzić, czy jego babcia jak tam była zaangażowana, to wszystko jest do zweryfikowania. I wszystko się odbywało właśnie z takim błogosławieństwem i było organizowane przez benedyktynów. Pięknie potrafili moim zdaniem łączyć te względy natury religijnej z zaangażowaniem społecznym, myślę, że nawet politycznym. Myślę, że lektura tej książki no, poprowadzi nie tylko po takiej typowej wielkopolskiej parafii, ale też parafii prowadzonej przez benedyktynów, bo to no, nie chcę powiedzieć, że znamie, ale ten znak benedyktyński tam jest bardzo wyraźny.
Ta publikacja jest też bogato ilustrowana.
No starałem się, żeby pokazać piękno kościoła lubińskiego, bo to jednak jest ładny barok. No i po prostu, no w książce czasem ilustracja mówi dużo więcej niż 10 stron tekstu, więc tak, owszem, starałem się zamieścić różnego rodzaju ilustracje. Tam są i jakieś plakaty i wykazy zakonników, także to można i czytać i oglądać tą książkę.
No i to polecamy w takim razie. Materiał przygotował Bartłomiej Klubś.
I want all of you. Breathe me in and tell me I was born for you. Give my all to you. Tell me you surrender when I want you to. I know it's unusual that I came here to adore you. And maybe I'm delusional to think I felt love before you. For you. Unusual. I came here to adore you.
Teraz do książek wracamy. Proszę Państwa, dzisiaj jest 11 dzień lutego. Powiem szczerze, że my już zaczynamy odliczać dni do najbliższych targów książki w Poznaniu, które tak naprawdę właśnie za miesiąc i dwa dni, bo to od 13,
od 13 do 15 marca Międzynarodowe Targi Poznańskie, ponad 200 wystawców. To już trwa od jakiegoś czasu, tak, bo już w listopadzie autorzy z nami zaprzyjaźnieni, a ci, którzy u nas bywają częściej, mówili, że już piszą albo kończą pisać wtedy jesienią. Większość tych książek jest już wydanych, to chociażby Ryszard Ćwirlej ze swoją nową książką, ale także nowość od Moniki Raspen. Dzisiaj dostałem informację od Bartosza Szczygielskiego, który coś takiego zupełnie niespodziewanego nam przygotuje. To będzie taka książka, którą będzie można czytać na różne sposoby. Niewiele mogę jeszcze zdradzić, ale przyjdzie do naszego studia na pewno, to już wiemy. Dzisiaj wielu, wielu innych autorów, naprawdę sporo przygotowań mamy z tymi targami.
No ale proszę Państwa, tak naprawdę to będą tysiące książek i tak naprawdę, proszę Państwa, tak, każdy, kto pojawi się na międzynarodowych targach, ponieważ tam odbywają się przecież te spotkania z autorami, z twórcami, znajdzie na pewno coś dobrego dla siebie i to nie jeden dobry tytuł.
A ja widziałem wielokrotnie łowców okazji, bo tak chyba można ich nazwać, to byli panowie przeważnie z takimi siatkami, w których było po 5 albo po 6 książek, no bo nie mamy co ukrywać, że to jest też okazja do opróżnienia magazynów przez wydawnictwo i często są promocje rzędu 50, niekiedy 60%, zwłaszcza pod koniec targów w niedzielę trzeciego dnia.
A czasami jest też i tak, że te książki, o których Państwo marzą, żeby już właśnie mieć w dłoniach i zatopić się w lekturze, pojawiają się właśnie podczas targów książki u nas w Poznaniu. Będą spotkania z autorami, przyjedzie Katarzyna Grochola, będzie Anna Niemczynow, która czuje się u nas w Poznaniu już jak u siebie, jak w domu. Będzie teraz,
jeszcze wielu,
Państwa,
wielu innych, ci, o których mówiliśmy.
Ci wszyscy, których znamy doskonale z książek, z wywiadów, przyjadą do nas do Poznania.
Szansa na zdobycie autografu i też muszę powiedzieć, że to jest taka niezwykła atmosfera, bo te targi biją mocnym rytmem właściwie już od samego początku. Może w piątek pierwszego dnia jest to troszkę wolniejsze tempo, rozkręcają się, ale już w sobotę od rana, a właściwie od piątkowego wczesnego popołudnia, bo wtedy szkoły przychodzą przede wszystkim, a sobota właściwie od 10 rano to już jest taki szczyt właściwie aż do niedzieli, do wczesnych godzin popołudniowych i nawet jak to jest sobota, godzina 16, to jeszcze te tłumy są.
I tak samo w niedzielę. Pamiętamy takie targi, proszę Państwa, że byliśmy do samego końca, bo jeszcze prowadziliśmy audycję przecież prosto z naszego studia targowego.
Nasze stoisko, nie powiedzieliśmy o
tak,
tym.
Tak, będziemy też i z Państwem i widzieliśmy, jak wyglądają targi, jak wszyscy już opuszczają te przestrzenie, pakowane są wszystkie książki, autorzy biegną na pociąg do swojego samochodu, żeby odpocząć chociaż przez chwileczkę u siebie w domu, bo to są naprawdę wyczerpujące całe 3 dni.
A to są też spotkania z osobami, które czytają bardzo dużo. To są nasi przyjaciele i znajomi z różnych wydawnictw, także tych poznańskich. To są ludzie, którzy, proszę Państwa, czasem muszą przeczytać w ciągu miesiąca kilkanaście, jeśli nie więcej, książek i bardzo miło jest z nimi porozmawiać. Poza tym, że kupujemy książki, że rozmawiamy o nich, to także poznajemy także kolejnych ludzi.
Ja się nie mogę doczekać. Ja już zaczęłam czytać i tych książek naprawdę jest Państwa dużo.
Ja też.
Dużo. Cieszymy się bardzo w takim razie. Mam nadzieję, że spotkamy się również na targach z naszymi słuchaczami.
Tak jest.
19:50, a przed nami już za chwileczkę Nakręcony język.
That's what I said now, princess, princess who adore you. just go ahead now. When there's diamonds in his pockets, and that's not real now. This one said he wants to buy you rockets, ain't in his head now.
Za 6 minut będzie godzina 20. Za chwileczkę powiemy Państwu do usłyszenia, ale wcześniej jeszcze kilka propozycji. Z jaką książką można zasnąć? Albo no inaczej, nie. przytulić się do książki i rozpocząć bardzo dobrze.
Ta walentynkowa noc. Jeszcze została, ta czerwona.
Tak, jest Rozmowa o miłości, jest Magiczne drzewo, autor Andrzej Maleszka. Mamy jeszcze, zaraz sięgnę, Bridgertonowie, propozycja Gentlemana.
Ja jeszcze mam Szaj, powieść, to jest rzecz o winie, gniewie, wyobraźni i dorastaniu, obłądzeniu w ciemności i odkrywaniu, że nie jest się w życiu samemu. To jest kolejna rzecz do wygrania. Mamy czas do 20. Proszę do nas dzwonić. Jeszcze do 8. Będziemy na Państwa czekać tu w studio, już poza anteną.
Pamiętasz numer telefonu?
61 8654 6 5 4. Zgadza się
wszystko.
A teraz nakręcony język. To taki stały nasz punkt programu, bo o języku zawsze warto rozmawiać, a jeżeli robią to Grażyna Wrońska i Jarosław Liberek, no to tym chętniej słuchamy.
To zostawiamy Państwa w takim razie z twórcami tego programu. Zapraszamy w przyszłą środę po 19.
Joanna Divina,
Jacek Budlewski, Jakub Woźniak jeszcze zostaje, a po godzinie 20 dołączy do Jakuba Wojciech Bernard.
Nakręcony język.
Reżyser, pisząc scenariusz do swojego filmu, opierał się o utwór znanego pisarza. No, ostatnio sporo takich filmów powstało. Tekst dramatu został oparty o fakty. Chodzi nam o oparcie się o fakty.
Tak, nie chodzi o wydarzenia artystyczne, ale o owo opieranie się. Opieranie może się źle skończyć, bo można się przewrócić, jeśli to coś, o co się opieramy, nie jest zbyt silną podstawą. Szkoda, że ludzie zapomnieli, bo tu pewnie o to mnie pani chce zapytać, o tradycyjnej konstrukcji coś zrobione na podstawie czegoś.
Opieramy się o płot.
Opieramy się o płot,
ewentualnie
o ścianę.
Ewentualnie o mniej stabilny rower.
O mniej stabilny rower. Najlepiej jeździć na rowerze. Natomiast książkę warto napisać na podstawie relacji jakiejś tam. Reżyser powinien napisać scenariusz na podstawie utworu znanego pisarza.
A albo kiedyś, na kanwie.
Albo na kanwie. Zapomnieliśmy o takim starym rzeczowniku kanwa, który miał znaczenie dosłowne kiedyś, bo to było takie grube płótno, na którym wyszywano. Była to podstawa, to na kolanach sobie leżało i panie wyszywały, haftowały. To była kanwa i to się zmetaforyzowało jako podstawa czegoś. Zrobić coś na kanwie czegoś, czyli na podstawie czegoś. A dziś wszystko jest opierane o coś i w tym sformułowaniu nowym, film oparty o coś tam, kryje się takie niebezpieczeństwo dosłowności, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, opierać to się można o płot i warto o tym przypomnieć, bo nasz język daje nam tu dużo możliwości. Można powiedzieć tak, robimy coś na podstawie czegoś, korzystając z czegoś, wyzyskując coś, posiłkując się czymś, odwołując się do czegoś. Wiele możliwości. Tymczasem Polacy z nich rezygnują i wszyscy mówią schematycznie, opierałem się o coś w oparciu o coś.